W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Daniel Rutkowski, dzień dobry, witam, sobotni, pogodny poranek. Skoro sobota, 10 na zegarach, to czas na gorzowskich polityków. W tej części naszego programu Marek Surmacz, radny sejmiku województwa lubuskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam na antenie.
Witam serdecznie, dzień dobry państwu.
Radosław Wróblewski, przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej w Gorzowskiej Radzie Miasta, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Druga część naszego programu, tam kolejni panowie, przypomnę, Tadeusz Jędrzejczyk oraz pan Karol Zieleński. Cały czas działamy w tak zwanym systemie pandemicznym. Chcielibyśmy się tutaj spotkać w studio z naszymi gośćmi i przeprowadzić debatę tak, jak to miała czas, takie debaty miały czas przed pandemią. No właśnie, okrągły rok, odkąd dowiedzieliśmy się o pierwszym pacjencie w naszym kraju, oczywiście przy okazji także w naszym województwie. O tym też dzisiaj będziemy mówić, będziemy podsumowywać, po części trochę wspominać, ale zacznijmy od tematu lokalnego, też bardzo interesującego, wzbudzającego mnóstwo opinii i komentarzy. To będzie jedna z kluczowych inwestycji dla Gorzowa, tak? Budowę nowoczesnej spalarni śmieci, ocenia wiceprezydent do spraw rozwoju, czyli pan Jacek Szymankiewicz. Mówimy o potężnej inwestycji, szacuje się, że może kosztować około pół miliarda złotych, czyli 500 milionów, tyle może wynieść inwestycja bardzo nowoczesna. To są plusy. Są też znaki zapytania, bo wiemy, docierają do nas informacje, że Świebodzin ani Zielona Góra podchodzą do takiej spalarni sceptycznie. Gorzów ma całkiem inne stanowisko. A jakie stanowisko mają nasi goście a propos spalarni? Marek Surmacz, zacznijmy od pana.
No, moje stanowisko w tej sprawie jest niezmienne od bardzo wielu lat. Jeśli miałem zastrzeżenia swego czasu, no blisko 30 lat temu, to były to zastrzeżenia wynikające z tego, że byliśmy na początku drogi przemian ustrojowych w naszym kraju i raczej nie transferowano w tamtym czasie do Polski najlepszych technologii. Jeśli w tamtym czasie po doświadczeniach też z lokalnymi spalarniami, tak zwanymi spalarniami szpitalnymi i wokół nich mnóstwo wątpliwości, to wtedy się bardzo sceptycznie odnosiliśmy do inicjatywy, bodajże chyba w połowie lat 90. budowy spalarni w naszym mieście. W tej chwili już 2-3 dekady później, będąc i w Unii Europejskiej, mając większe możliwości oglądania świata, zapoznawania się z technologiami, dysponując odpowiednimi funduszami, także z Unii Europejskiej, wiemy, że jesteśmy w stanie wybudować zakład termicznej obróbki odpadów.
Tak to ładnie nazwano, obróbki, tak.
Dlatego mówię te obróbki, bo kiedyś spalarnia była po prostu spalarnią. Mhm. Kiedyś się wsypywało odpady, popularnie nazywające śmieci, wszystko co w nich było, przepalało się na popiół i właściwie z bardzo znikomym odzyskiem tego, co można czerpać z ciepła.
A tu możemy,
powstającego.
Tak, a tu możemy właśnie to ciepło wykorzystać, przełożyć na energię, tak?
Mhm. Tak, przetwarzamy odpady i też nie wszystkie, tylko te, które właściwie stanowią ciężar dla środowiska wynikający z braku możliwości zastosowania do przetworzenia. I wytwarzamy z tego energię cieplną, która też ma możliwości przetworzenia na energię elektryczną. Problem polega na tym, żeby technologia zastosowana była technologią najlepszą, gwarantującą nieemisyjność, czyli nieinwazyjność dla środowiska, obojętność dla najbliższego otoczenia. No i kwestia lokalizacyjna w tej sytuacji będzie bardzo istotną, żeby nie wzbudzała żadnych niepokojów, wątpliwości. Także uważam, że powinna to być odbywać się pod kontrolą służb, które odpowiadają w naszym kraju za ochronę środowiska. Mnie przekonywać do tej inicjatywy nie trzeba. Jestem bardzo za, tylko mówię z ograniczeniami kontroli państwowej nad decyzjami, żeby żadne lobby, nie wiem, finansowe, przyszłych zysków nie podporządkowało sobie interesu społecznego.
Jeśli chodzi o lokalizację spalarni, faktycznie jeszcze jej nie znamy, trwają prace. Im bliżej Ineko w Chruściku, tym lepiej, tak się mówi, no ze zrozumiałych względów, to po pierwsze. Po drugie, przykłady pozytywne to Szczecin i Wiedeń, z tego co pamiętam, w tych miastach takie spalarnie działają i nie wyrządzają
szkody. Ale u nas jest Rzeszów, jest Kraków.
Tak, Szczecin chociażby,
Poznań,
tak najbliżej go
żadam. Bodaj Bydgoszcz chyba, tych obiektów, kwestia. Tych zakładów przetwarzających odpady termicznie jest już więcej.
Technologii. Radosław Wróblewski, proszę bardzo. No jednak przypomnę, są miasta, które mają w naszym województwie, mają jednak zastrzeżenia. To chociażby Zielona Góra, która jakby nie walczyła o taką inwestycję.
Ja myślę, że nie jest tak, że nie walczyła, tylko że spóźniła się z podjęciem tej inicjatywy, ponieważ kwestia dotycząca termicznego przekształcenia odpadów i zakładu, który będzie to wykonywał, stoi między innymi, jasno jest to wyartykułowane w strategii rozwoju województwa lubuskiego do 2030 roku. Więc to jest między innymi właśnie cel strategiczny, inteligentna, zielona gospodarka regionalna. Tak jak kolega Surmacz powiedział, tak naprawdę nie spór idzie o to, czy w ogóle robić takie inwestycje. Takie inwestycje po prostu dzisiaj są, one są bezpieczne. Każdego, kto zechciałby troszeczkę poświęcić uwagi, zapraszam do właśnie przeczytania strategii jednego z jej załączników, gdzie jest krótko opisana właśnie ta inwestycja. Tam jest mowa, taki skrót się pojawia, BAT, to jest standardy BAT. Warto o tym powiedzieć, bo to też wynika z przepisów, regulacji wewnątrzunijnych. Ten skrót oznacza najlepsze dostępne techniki, czyli to chodzi o technologię produkcji towarów, wykonywanie robót, czy też usług, które są ustalone na jak gdyby bazie współczesnych dokonań nauki, technologii i przede wszystkim służyć to ma osiągnięciu celów środowiskowych, a zatem to nie jest tak, że nagle będziemy mieli kominy, które kłębowiska różnego rodzaju dymów, pyłów i tak dalej wypuszczają. To jest tak, jak wszyscy do tej pory się wypowiedzieli i jest to bezpieczne. Inne miasta w Polsce już to mają. Chodzi o skalę. Tu między innymi ten zakład w Gorzowie, ja też nawet rozmawiałem właśnie z radnym Marcinkiewiczem, który mówił nawet, że będzie to takie, w nazwie powinno się znaleźć tam ekologiczne centrum właśnie przekształcania odpadów. Będzie to służyć przede wszystkim do przeróbki odpadów komunalnych, głównie z naszego województwa.
Jednym z takich, zachęt mogłaby być obniżona cena wywozu śmieci,
czasem
prawda?
Być może tak, czasem być może tak, oczywiście. A pamiętajmy, że korzyść jest bardzo duża. Tutaj kolega wspominał właśnie, to jest to zjawisko tak zwanej kogeneracji, czyli z jednej strony będziemy w tym momencie przetwarzać te odpady, ale przetwarzać właśnie na prąd i na ciepło. I to między innymi może w tym momencie spokojnie być zasilane do miejskiej sieci ciepłowniczej, więc tutaj jak gdyby mamy podwójną korzyść. Miasto też będzie ponosić mniejsze koszty w tym obszarze, więc to jest to budowanie tego świata przyszłości, niedalekiej przyszłości, bo ten Zielony Ład, inwestycja właśnie w technologie służące ochronie środowiska, to jest przecież jeden z priorytetów Unii Europejskiej, Europy i nie tylko w najbliższej perspektywie finansowej. I wszystkie inne dokumenty krajowe, chociażby właśnie wszelkiego rodzaju strategie, od strategii kraju, regionów, miast, gmin, poprzez na przykład Krajowy Plan Odbudowy, wiele, wiele, wiele tego typu dokumentów zawiera takie rozwiązania i po prostu za tym trzeba nadążać, za tym trzeba iść. Przypomnę, że
a właśnie a propos nadążania, tutaj może dorzucę troszeczkę argumentów takich, które słyszymy od osób, które są może jeszcze nie przekonane do tej inwestycji. No bo jeśli chodzi o dbanie o ekologię, no nie wychodzi nam najlepiej. Segregowanie śmieci skończyło się tym, nowe zasady skończyły się tym, że no nie wiem, nagle śmieci zostają wyrzucane do lasów, prawda? Jak wygląda sytuacja w rzekach, też wiemy. No to czy ta spalarnia nie pójdzie tym topem? Niektórzy zadają takie pytanie.
Pan redaktor, jak gdyby tutaj diabeł rozróżnił w wypowiedzi pana redaktora dwie rzeczy, to znaczy zachowanie samych ludzi, bo to, że śmieci lądują w parkach, gdzieś tam powiedzmy na skwerach i to widzimy często w lasach, To jest po prostu w tym momencie naganne zachowanie naszych współobywateli, naszych mieszkańców, no bo przecież nikt im nie każe w tym momencie tamtego wyrzucać, ale jest łatwiej i tak dalej, jest, nie wiem... No,
system
nie
jest bardziej skomplikowany odbioru.
To jest po prostu takie właśnie zachowanie godne potępienia przez nas wszystkich tak naprawdę.
Okay.
Natomiast ta spalarnia, to jest rozwiązanie o charakterze instytucjonalnym. To jest coś, co w tym momencie ma szansę stać się wielką wartością dodaną dla naszego miasta, ale także dla regionu.
Dobrze, to teraz przejdźmy do kolejnego tematu.
Może słowo dodam.
Dobrze,
tylko,
proszę bardzo, Marek Surmacz.
Padło trochę określeń ocierających się wręcz o mitologię kapitalistyczną, powiedziałbym, dlatego bardzo istotne jest to, jaki będzie udział, czy jaki będzie skład udziałowców inwestycyjnych. Mhm. Bo jeżeli zbudujemy w 100% spółkę z kapitału prywatnego, to nie bądźmy naiwni. To nie będzie ani tańszy odbiór odpadów, nie będzie ani tania energia, bo będzie wszystko podporządkowane zyskowi bez wpływu ze strony miasta. No nie możemy być tak bardzo daleko naiwni i ślepi, żeby nie widzieć, nie dostrzegać zagrożeń. My naprawdę mamy spore doświadczenia w tej chwili już z różnego rodzaju oszustwami pod hasłami ekologicznymi. Dlatego trzeba bardzo ostrożnie do tego podchodzić. Miasto
sam prezydent Jacek Szymankiewicz twierdzi, że na przykład można byłoby zasilić tą energią, na przykład, nie wiem, oświetlenie ulic i dzięki temu miasto by skorzystało.
Jak powstanie spółka z dominującym kapitałem prywatnym, to czy państwo sądzicie, że ktoś będzie, kto zainwestuje potężne prywatne pieniądze do około 500 000 000, a może i więcej, bo szacunki są między 500 a 700 milionów złotych, żeby szybko nie czerpać z tego zysku i że będzie taniej sprzedawał energię niż dostępna w sieci? No ja naiwny nie jestem.
Ale Marku skąd założenie od razu, że to będzie prywatna
miasto, jeżeli się nie zaangażuje kapitałowo i nie obwaruje swojego wpływu ewentualnie na sposób zarządzania tą spółką, nie dobierze odpowiednio ukierunkowanych kapitałowo dysponentów na politykę państwa, samorządu, na sprzyjanie temu, to zimny kapitał prywatny swoje musi wziąć. Także musimy to o tym pamiętać.
Z tego, co rozumiemy, mamy tutaj mowę o wkładzie miasta, prawda, Radosław Rudecki?
Ale przecież ta inwestycja jest planowana przez miasto i przy mieście. Oczywiście to jest tak duże przedsięwzięcie od strony finansowej, że tu różne też warianty współuczestnictwa na pewno będą rozważane. Natomiast
póki co słyszę, że miasto się nie chce zaangażować finansowo. A to jest pierwszy dzwonek alarmowy.
Kwestia jest tego typu, że miasto tak naprawdę też dzisiaj trudno się wypowiedzieć w kontekście nakładu, które trzeba ponieść, bo tak jak pan redaktor trafnie zauważył, 600-500 milionów złotych to są bardzo duże pieniądze. Natomiast jest kwestia tego typu. Będą na to środki finansowe zewnętrzne. Będzie do tego trzeba się po prostu przymierzyć w postaci zbudowania takiego ścieżki dochodzenia do tego, ścieżki właścicielskiej. I to trudno wyobrazić sobie, żeby miasto w tym momencie nie było głównym udziałowcem takiego przedsięwzięcia. Może to być spółka w postaci innego, ale tutaj ja myślę, Marku, że to jest oczywiste i wiadome, że ten interes publiczny tutaj musi być zabezpieczony, bowiem w tym momencie kwestia tego rozwiązania jest też zapisana w sferze publicznej.
I tu mamy wspólny mianownik, panowie. Tak? Pozwólcie, że przejdziemy do kolejnego tematu. 15 do 15, takie cyfry kojarzą się panom z sytuacją? To nie chodzi o mecz, tylko chodzi o sytuację w sejmiku wojewódzkim.
15-15. Czyli pad polityczny w sejmiku wojewódzku, tak.
Jest remis między koalicją rządzącą w naszym województwie a opozycją. I jak to może działać, pokazała poniedziałkowa sesja sejmiku. Opozycja zablokowała głosowanie nad zmianami w budżecie. Część pieniędzy miała być przesunięta na służbę zdrowia. W uchwale znalazły się też inne elementy dotyczące m.in. środków na promocję regionu, co nie spodobało się właśnie opozycji. Marek Surmacz, zacznijmy od pana. Jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o właśnie funkcjonowanie województwa w związku z tym? Przypomnijmy, że także miała miejsce specjalna konferencja prasowa koalicji, która jakby miała pokazać, że nie ma mowy o zmianach w zarządzie województwa, że ten zarząd trwa i ma się dobrze. Proszę o pana ocenę.
Można by parafrazując, jak macie trwać, to to taki będzie efekt następnych kilku posiedzeń sejmikowych, aż dotrze do pani marszałek i obecnego zarządu, że żadne ważne z punktu widzenia interesów publicznych interesów uchwały nie będą przepychane kolanami, czy dociskane kolanami w obrębie koalicji obecnie istniejącej. Ja nie zmieniam stanowiska oczywiście, że to jest kłótnia w rodzinie pomiędzy wiodącymi partiami antypisowskimi, tak bym to powiedział, ale nie zamierzamy przypatrywać się temu biernie zupełnie i nie przejdą tego typu inicjatywy, że z ważnymi sprawami finansowymi dla na przykład służby zdrowia i bieżącego funkcjonowania jednostek służby zdrowia nadzorowanych przez Zarząd Województwa i w związku z tym też Sejmik.
Bo padły zarzuty, że zablokowaliście właśnie no, ważne kwestie, jeśli chodzi o służbę zdrowia w naszym województwie.
Są ważne kwestie publiczne, mieszane z ważnymi ze względów interesów koalicjantów. No to trudno, żeby opozycja, mając możliwość zablokowania tej drugiej części, sugerując jeszcze podczas obrad Sejmiku podzielcie na dwie uchwały. Oddzielcie kwestii polityczne od kwestii bieżącego zarządzania, na które zgadzamy się. Nie. Postawiono wręcz pod pręgierzem i presją polityków opozycyjnych. No to mamy taki efekt. Ja przestrzegam Zarząd Województwa, że w przypadku ponownego, nieskutecznego decydowania o ważnych kwestiach publicznych i takiego mieszania jednego z drugim, polityki z ważnymi kwestiami, na przykład dotyczącymi szpitali, wystąpię nawet oficjalnie z wnioskiem do premiera o zawieszenie funkcjonowania organów z powodu niewydolności działania tego organu samorządowego.
To mocne słowa. Radosław Wróblewski, Platforma Obywatelska.
Ja bym troszkę studził te zapędy kolegi radnego Marka Surmacza, natomiast też zadałbym sobie pytanie, żeby powiedzieć, co w tych uchwałach było takiego, czy w tej uchwale było takiego politycznego, co nie pozwoliło w tym momencie zagłosować tych zmian w budżecie, no bo przecież tak naprawdę, jeżeli w tym mówimy o służbie zdrowia, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, o kwestiach właśnie pomocy społecznej, o kwestiach kultury, o kwestiach drogowych, no to w tym momencie no nad czym się tutaj zastanawiać. Ja uważam, że to jest taki przykład.
Radny doświadczony pyta, na czym się zastanawiać. A właśnie nad tym. Czy na to, czy na drugie. Nie ma kwestii, jak chodzi o służbę zdrowia. Tylko jak mówimy o kulturze, no to pytamy, czy na Filharmonię Gorzowską, na przykład ewentualnie mając rozstrzyganie decyzji, czy na inne jednostki w Zielonej Górze, albo w Żarach, albo w Żaganiu. A to już jest kwestia polityczna.
Radosław Wróblewski, proszę dokończyć.
Znaczy, ja bym słuchaczy zachęcił do tego, żeby również odwiedzili stronę lubuskie.pl i zapoznali się dokładnie właśnie, jakie rzeczy były procedowane, jakiej wagi. I wtedy jak gdyby też wyrobimy sobie lepiej ten pogląd. Ja natomiast uważam, że tutaj nie chodzi w ogóle o jakieś tutaj dramatyzowanie. Mhm. Problem polega na tym, że faktycznie zrobiono błąd. Według mnie radni, którzy się wstrzymali albo głosowali przeciw, zrobili błąd. Przypomnę, że ta atmosfera wokół sejmiku przez część radnych, zwłaszcza tak zwanych radnych niezależnych, którzy nazywają się niezależnymi samorządowcami, od dłuższego czasu jest podgrzewana, eskalowana i po prostu to jest kolejne takie pokazywanie, że my tutaj cokolwiek możemy, to zrobimy w tym momencie.
A czy nie można wyłączyć tych spraw dotyczących służby zdrowia? Nie można było rozgraniczyć, oddzielić od innych kwestii inną uchwałą chociażby. Słyszymy, że powstaje taki projekt, tak? Chyba w poniedziałek ma się pojawić.
Złożono wniosek o kolejną sesję o charakterze nadzwyczajnym. Zobaczymy. No ja nie jestem radnym sejmiku, ani nie jestem w zarządzie województwa lubuskiego. Natomiast tak jak patrzę, to jako zwykły mieszkaniec, który w tym momencie słyszy, że... Jestem pracownikiem samorządu województwa. Wykonuję swoje w tym momencie...
daleko Himalaje hipokryzji.
Panowie.
Nie, ale kolego nie. Marku, to nie ma nic wspólnego z hipokryzją,
no
tak?
To jest, ja w tym momencie... Tak jest.
Oczywiście, że tak. Może porozmawiamy o hipokryzji w koalicji rządzącej naszym krajem i o sytuacji, która tam jest.
Ale panowie, za chwileczkę przejdziemy do kolejnego tematu. Kończąc ten temat, czyli może
ja powiem tak, ja pozwolę sobie podsumować, bo tutaj co chwila jestem jak gdyby podszczypywany. Proszę. Gdzieś chciałbym zakończyć swoją wypowiedź. Ja powiem tak, z punktu widzenia mieszkańca to tak naprawdę wygląda to na jakąś taką rozróbę o charakterze nie wiadomo jakim, pewno podszytą jakąś polityką i chęcią udowodnienia, a i tak wam będziemy dokazywać, i tak wam będziemy pokazywać, i tak będziecie musieli robić czasami to, co my chcemy, a tak naprawdę cierpi na tym interes regionu, interes poszczególnych instytucji, które mogłyby spokojnie już mieć przyznane środki finansowe na realizację bardzo kluczowych, ważnych dla siebie przedsięwzięć, a w tym momencie to według mnie bardzo nieodpowiedzialne zachowanie części radnych.
Kropka, adwokat Marysurum. No właśnie, czy pojawi się taki projekt?
Jeżeli zarząd jest arogancki województwa i forsuje sporne kwestie, a bezsporne miesza ze spornymi, no na litość boską, jeżeli jest 15-15 i nie są w stanie porozumieć się we własnej rodzinie koalicyjnej, to się proponuje rozwiązania w projektach uchwał nie wzbudzające kontrowersji. I wtedy jest zgoda co do ważnych rzeczy, a innych spornych się nie podnosi. Celowo się wywołuje awanturę, żeby wywrzeć presję na kilku radnych, ewentualnie podporządkowania. A to nie przejdzie. No.
Stawiamy kropkę, zobaczymy, co się wydarzy w tym tygodniu. Jeśli
ja tylko powiem jedną rzecz. Koalicja działa normalnie. Wystarczy wysłuchać głosów nie z konferencji działa. Po tej sesji sejmiku i później też liderów partii politycznych tworzących koalicję. No, więc w tym momencie tutaj jak gdyby nie widzę z tej strony problemu.
Jednym z tych głosów jest stwierdzenie przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Waldemara Sługockiego, który powiedział, gdybym chciał, to pani marszałek Polak nie byłaby marszałkiem.
Tak. No, ale też, panie doktorze, proszę kontekst tego pytania. Takie było pytanie, czy chciał pan w tym momencie, więc naprawdę, naprawdę na zakończenie pada pytanie
na odchodne
tego typu i powiedzmy sobie wprost, no nie bądźmy aż tak drobiazgowi, nie przykładajmy takiej wagi do takich pytań i do takich sformułowań. Natomiast jeżeli kolega mówi o Himalajach, to ja mogę powiedzieć, jak patrzę na to, co się dzieje w koalicji rządzącej, to powiem tak, kosmos hipokryzji.
Dobrze, nie idźmy w stronę kosmosu, panowie, bo ważny temat przed nami. 4 marca, rok 2020, data, która zapadnie nam wszystkim w pamięć. Radosław Wróblewski, może zaczniemy tym razem temat od pana.
Zdecydowanie tak, bo to jest to ta data właśnie zaczyna pandemię koronawirusa w naszym kraju, w naszym regionie. Niestety byliśmy pierwsi, jeśli chodzi właśnie o pierwszą osobę ze stwierdzonym pozytywnym wynikiem koronawirusa. I tak, to jest ten czas, kiedy niestety zmieniła się rzeczywistość. Tak jak często obserwowaliśmy różnego rodzaju rzeczy związane z epidemiami w różnych regionach świata w ostatnich kilkunastu latach, tak teraz niestety ta pandemia dotknęła również nas, lubuszan Polaków, dotknęła Europę, dotknęła cały świat i ten świat się zmienił. Nie wiem, czy bezpowrotnie się zmienił, ale wiele rzeczy wskazuje na to, że długo będziemy w różnych takich stadiach, etapach różnego rodzaju ograniczeń, izolacji.
Jesteśmy bliżej czy dalej wygranej z tym
potworem. Myślę, że tu trudno powiedzieć, jaki jest dystans. Ja bym tutaj nie głosił jakichś euforystycznych haseł, że poradzimy sobie, damy już szybko radę, zaszczepimy się, w ogóle wszystko, przejdziemy jako zbiorowość, nabędziemy odporność i tak dalej. Tego nikt do końca nie wie. Jak się okazuje, natura potrafi płatać nam figle niekorzystne dla nas, my musimy się z tym zmagać i jak tak weźmy paręnaście lat wstecz się cofnijmy, różnego rodzaju ptasie grypy, różnego rodzaju inne wirusy, Ebola i tak dalej, i tak dalej. I co się okazało? Wreszcie jak gdyby natura wystrzeliła czymś, co dotknęło nas wszystkich w bardzo krótkim czasie. Niesie to śmiertelne żniwo. Nie zgadzam się kompletnie z różnego rodzaju, tak jak to nazywamy, korona ignorantami, którzy mówią, a przecież na grypę też dużo ludzi kiedyś umierało i tak dalej. Nie, no nas to dotyczy tu i teraz. Jest to niebezpieczne, jest to nieznane i tak naprawdę do końca nie wiemy, co przed nami jeszcze.
Marek Surmacz. Za chwilę podam dane aktualne, jak to wygląda u nas. Marek Surmacz, o tym roku, który...
To bardzo istotna data 4, bo to się w Lubuskiem pojawił pierwszy pacjent na koronawirusa potwierdzony. I trzeba też pamiętać, że Lubuskie przez kilka ładnych miesięcy należało do wręcz enklawy wyizolowanego terytorium w kraju od oddziaływania bezpośredniego koronawirusa. Chełpiliśmy się, szczyciliśmy się niską zachorowalnością i trochę mam wrażenie, że po tym okresie dowakacyjnym i powakacyjnym, krótko powakacyjnym, to nas trochę chyba znieczuliło i szczególnie młodzi ludzie, nie zdając sobie sprawy albo oglądając rzeczywistość, że ten koronawirus bardziej kładzie ludzi w średnim wieku i starszych, rodziców, dziadków, jeżeli nie mają kontaktu bezpośrednio z kimś, kto zachorował i nie przeżywają dramatu śmierci bliskiej osoby, to uważają, że to jest coś abstrakcyjnego, trochę taka abstrakcyjna wręcz rzecz, którą można zlekceważyć.
Czyli często bagatelizujemy, póki nie poczujemy na własnej skórze.
Ale to są też niestety, ubolewam nad tym, rozmawiam z człowiekiem, który jest odpowiedzialnym za i pewnie ma tego świadomość, to są też niestety braki edukacyjne. Uważają, że jak wirusa nie widać, tego nie ma i nie zdają sobie sprawy z konsekwencji. Gdybyśmy byli bardziej zdyscyplinowani i bardziej ufali specjalistom, autorytetom w tym względzie, a ludzie już bardziej doświadczeni życiowo i zawodowo, w średnim i starsi wieku, mają w oparciu o doświadczenie, ufają bardziej innym doświadczonym, to nie mielibyśmy tego, że dziś ocieramy się właściwie za chwilę jako kolejny jeden z pierwszych regionów w Polsce o całkowity lockdown. I jeżeli się nie poprawi radykalnie sytuacja w ciągu najbliższego tygodnia, to niezależnie od tego, że wyszczepiamy coraz więcej ludzi i zachorowalność starszych i ewentualnie nawet śmiertelność będzie nam malała, ogólna średnia w kraju, to właśnie z tego względu także, że za chwilę zostaną całkowicie otwarte gabinety rodzinnych lekarzy, dostęp do specjalistów, bo medycy już są wyszczepieni. To
jak o, nie sami wszyscy, się nie, jak się okazuje,
jak
nie
sami
wszyscy.
Się, jak sami się nie weźmiemy za siebie i nie będziemy pilnowali nawzajem w sklepach, w miejscach publicznych, w środkach komunikacji miejskiej, w miejscu pracy nawet, jak mamy szersze kontakty niż tylko z współpracownikiem w jednym pomieszczeniu albo na ograniczonej powierzchni, to niestety wiek zachorowalności, wiek chorujących na COVID będzie się obniżał, a młodym trzeba powiedzieć, i mówić to za każdym razem, że nie wiemy, nie znamy, jakie konsekwencje COVID może wywołać trwałe w organizmach ludzi, bo tego doświadczymy dopiero w badaniach przesiewowych, a potem całkowitych za kilkanaście lat i wielu będzie wiązało właśnie z zachorowaniem na COVID, bo tak to statystyka działa, więc lepiej nie chorować do czasu zaszczepienia się, niż chorować, a potem żyć w niepewności możliwych konsekwencji trwałego uszczerbku na zdrowiu w przyszłości.
Radosław Wróblewski, a propos zaszczepionych, ja dorzucę jeszcze tylko cyfrę ponad 93 tysiące osób w naszym województwie. Drugą dawkę preparatu przyjęło prawie 35 tysięcy. Wciąż prowadzone są szczepienia seniorów i nauczycieli.
No tak, no to jest jeden z elementów właśnie walki z pandemią, ale tak jak tutaj też trzeba to jasno powiedzieć, że to są rzeczy, które współwystępują, jeśli chodzi o tą strategię przeciwdziałania COVID-owi. Natomiast tak naprawdę bardzo, bardzo dużo, jeśli nie najwięcej, czasami zależy od nas samych. To w jaki sposób zachowujemy się, idąc na ulicy, po chodniku, w kiosku, w sklepie, na stacji paliw, w miejscu pracy. I to jak gdyby w tym momencie jest najważniejsze, najistotniejsze. My musimy brać odpowiedzialność za siebie, ale też za innych ludzi. Jeżeli w ten sposób będziemy podchodzić do tego, to mamy szansę na to, że będziemy bardziej bezpieczni w tym momencie.
Chociaż słyszymy o takim społeczeństwie już zmęczonym tymi restrykcjami.
A to jest naturalne, panie redaktorze, to też nie ma się co dziwić. Mimo, wierzcie państwo, że to często jest tak, taki mechanizm psychologiczny w człowieku, który powoduje, że wiem, że czegoś mi nie wolno, a i tak będę to robił. Chcę wrócić do dawnych zachowań. Wiem, że to może się skończyć bardzo źle, ale no niestety prawie już rok kwarantanny, tych wszystkich obostrzeń, wykluczeń, zamknięć powoduje u części ludzi właśnie zmęczenie tą sytuacją i po prostu robienie czasami nawet na przekór. A co mi tam, mam już tego dość, a tutaj wokół mnie nie widać ludzi, którzy by chorowali, którzy by umierali, ktoś tam się gdzieś czyta, opowiada, a przecież tutaj ja nic takiego wokół siebie nie widzę, więc o co chodzi, tak?
Dobrze, pozytyw jest taki, że coraz więcej osób przekonuje się do szczepień, aczkolwiek brakuje szczepionek.
To też jest problem, ale też prawdę powiedziawszy, takiej skali szczepień w skali globalnej nikt nie przewidział, więc myślę, że tutaj rzeczywiście wiele rzeczy utyskuje z tymi szczepieniami od strony też organizacyjnej, ale po prostu no, trzeba też się do trzeba z tym żyć, trzeba, musimy przez to po prostu też przejść. Natomiast jeszcze raz myślę, powinniśmy wszyscy pamiętać, jeżeli dbamy o siebie, dbajmy też o innych w tym momencie. Bądźmy odpowiedzialni.
Bądźmy odpowiedzialni. Tu mamy wspólny mianownik na koniec naszego spotkania. Marek Surmacz, radny Sejmiku Województwa Lubuskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pozdrawiam.
Dyskusję. Pozdrawiamy. Radosław Wróblewski, przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie. Dzisiaj słońce, więc właśnie idźmy na powietrze, troszkę się hartujmy również, korzystajmy z tej pogody.
I tu też jest wspólny mianownik. Dużo zdrowia, do usłyszenia panowie. A w drugiej części naszego programu kolejni goście, Tadeusz Jędrzejczak oraz Karol Zieleński. Wracamy po wiadomościach.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Druga część naszego spotkania. Tematy te same, które mieliśmy w pierwszej części oczywiście, ale goście kolejni przed nami. Tadeusz Jędrzejczak, członek Zarządu Województwa Lubuskiego, SLD. Dzień dobry, witam.
Witam pana redaktora, dzień dobry.
Oraz pan Karol Zieleński, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam państwa.
Panowie, tak jak mówiłem, te same tematy, czyli zaczynamy od spalarni śmieci, która ma powstać w naszym województwie, konkretnie rzecz biorąc, ujmując w naszym mieście, czyli w Gorzowie, tudzież na obrzeżach, zobaczymy, bo lokalizacji jeszcze nie mamy. Plusy i minusy takiego przedsięwzięcia. Przedstawialiśmy argumenty w pierwszej części, więc już nie będę się powtarzał. Poproszę o opinię panów. Tadeusz Jędrzejczak.
Ja myślę, że to jest szansa dla regionu i dla naszego miasta, ale to jest też na pewno szansa dla samorządów i szansa dla, przepraszam bardzo, jest również szansa dla przedsiębiorstwa, które miasto zakładało wiele lat temu. W związku z tym
Ineco.
Myślę, że ja nie widzę tutaj złych stron tego rozwiązania. Już zaczęły się oczywiście wypowiedzi ludzi, którzy nie są poinformowani, jak to naprawdę wygląda, ale myślę, że tutaj przed panem prezydentem i przed firmą, jak i przed inwestorem, duża praca do wykonania. Myślę tutaj głównie o pracy edukacyjnej, wyjaśniającej, jak to ma wyglądać, na czym to polega. Ja bym był bardzo rad, gdyby udało się w Gorzowie zlokalizować tak dużą inwestycję, bo ona będzie rozwiązywała problem odpadły na kolejne dziesiątki lat.
Mm-hmm. Mówimy tutaj o oszczędzaniu energii, o tym, że miasto mogłoby skorzystać, może i rachunki gorzowian byłyby mniejsze. Karol Zieleński, wierzę
pan, proszę taki... bardzo, może rachunki gorzowian nie, no, ale okay. Może udałoby się rachunki za śmieci, które w tej chwili płacimy, obniżyć lub utrzymać przez 20, 15, 90 na tym samym poziomie. I sprawa druga, być może miasto wykupowało, mogło korzystać z energii, która będzie tam wytwarzana.
Na przykład do oświetlania ulic i tak dalej.
To wie.
A nie ma pan tutaj żadnych obaw a propos ekologii, a propos kwestii zdrowotnych?
A czy wie pan, no ja jak jeszcze byłem prezydentem, jeździłem za granicę i szukaliśmy inwestora na spalarnię właśnie, dlatego że mieliśmy takie oferty, byliśmy ciekawi, jak to się odbywa, jakie są tego koszty, ale też zapoznaliśmy się z przepisami, które obowiązują w Polsce dotyczącymi warunków, jakie muszą spełniać tego typu inwestycje. One są całkowicie przyjazne dla środowiska. No to wystarczy w Gorzowie wsiąść samochód, czy pójść na spacer i zobaczyć, jak wygląda dzisiaj elektrociepłownia i kto pamięta, jak wyglądała 30 lat temu i teraz ile emituje do środowiska złych związków, które nam szkodzą, a ile emitowała wówczas. No to jest ten przeskok technologiczny, dlatego też ja o te kwestie ekologiczne i zdrowotne jestem spokojny, bo nikt nie wyda zgody na jedną technologię, która byłaby dla nas w jakikolwiek sposób szkodliwa.
A kwestie organizacyjne? Wszystko idzie zgodnie z panem z punktu widzenia, nie wiem, zarządu województwa?
Znaczy, jeżeli chodzi o plan, to ja go nie znam, no to już pan prezydent Jacek Wyciski zapewne jest w bliższym kontakcie z inwestorem. Znaczy, no, szczerze mówiąc, jako Gorzowiak, no to mogę powiedzieć krótko, no, żeby ja się po moim głosowaniu w sprawie lokalizacji, mówię tutaj o strategii województwa lubuskiego, po moim głosowaniu, ja głosowałem jako jedyny inaczej niż koalicja, zrobiła się karczemna awantura. No, się będę używał, znaczy nie będę cytował dosłownie tego, co do mnie mówią, no, ale dzięki temu zapis strategii jest taki, że w Gorzowie jako jedynej lokalizacji przewiduje się strategię rozwoju województwa, budowę instalacji termicznego i przegrywania odpadów. Niemniej jednak to jest już kwestia, tutaj jest kwestia samorządu gorzowskiego, kwestia przedstawienia tego w sposób obiektywny obywatela naszego miasta. To nie jest, to nie będzie lokalizowane na pewno na osiedlu Górczyna i Staszita, także proszę być pod tym względem spokojny, a oczywiście społeczne zainteresowanie powinno być i społeczna kontrola tego, co się będzie działo również. No i media na pewno będą tym się interesowały, więc poczekajmy, niech pan prezydent dokończy dokończy procedurę i pan prezes Łukasz Marcinkiewicz niech dokończą procedurę porozumienia, które muszą między sobą zawrzeć, a wtedy zapewne dowiemy się kolejnych kroków, jakie będą podejmowane.
Czyli dużo pracy jeszcze przed samorządem, natomiast to mówimy, bo przypomnę
to
o strategii.
Tak jest. To jest duża inwestycja.
Pół miliarda złotych, lekko licząc. Tak. Mówimy o strategii rozwoju województwa lubuskiego do 2030 roku, przypomnę. Karol Zieleński.
Tutaj temat śmieci, generalnie utylizacji odpadów, jest trudnym tematem. Tutaj termiczna obróbka odpadów jest kierunkiem, który ułatwi nam tutaj
pozbycie się.
Rozładowanie tak, tego nadmiaru śmieci, bo wiemy, że tutaj wysypisko w Chruściku już nie ma zbyt dużego buforu na magazynowanie tego. Tutaj statystyki, które mamy sobie tak przed programem właśnie z ciekawości, poszukałem w internecie tego i jestem lekko zaskoczony, bo średnio jako mieszkańcy każdy z nas rocznie wytwarza około 320 kg odpadów. To są dane z 2019 roku, z 2017 to było 10 kg mniej, także tendencja jest wzrostowa. Jakoś
pandemia też przyczyniła się do tego, że produkujemy więcej, paradoksalnie, odpadów.
Tutaj lekko może to być i filozoficzny temat, bo oczywiście pandemia mogła spowodować, że produkujemy więcej, bo środki ochrony osobistej, bo maseczki, bo opakowania z drugiej strony. Troszeczkę mniej kupujemy, w tym kupujemy mniej produktów pakowanych, także tutaj trzeba byłoby to dokładnie zmierzyć i policzyć. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o lokalizację, którą panowie już tutaj, pan Tadeusz przytaczał, że nie będzie to na Górczynie, ale ani na osiedlu Staszica, no tutaj jestem bardzo ciekawy tej lokalizacji. Mam nadzieję, że tą lokalizacją nie będzie na przykład Chruścik, bo zwróćmy uwagę, że w terenie, w którym my mieszkamy, 90% wiatrów, które wieją od strony zachodu, a Chruścik jest położony na zachód od Gorzowa.
A także właśnie Chruścik jest najczęściej podawaną lokalizacją potencjalną. Im bliżej źródła śmieci, tym lepiej mówią osoby, które się wypowiadały w tej materii.
To znaczy oczywiście tutaj kwestie logistyki do dowozu tych śmieci do spalarni, czy zagospodarowania, czy ściągania, bo z tego, co słyszałem, nie wiem, na ile to jest prawdą, że spalarnia ma być przygotowana do spalania około 150 milionów ton odpadów w ciągu roku. Tak? Natomiast tutaj Gorzów i okolica, na podstawie tego, co powiedziałem, to jest produkcja około 50 milionów. Także
no tak, to ma zabezpieczyć potrzeby całego województwa, a może i więcej nawet, to prawda?
Gorzów i Zielona Góra to jest 2/3 tych możliwości, także to jeszcze nie zaspokoi potrzeb całego województwa. Zobaczymy, jak to się rozwiąże. Ten proces logistyczny jest ciekawy. No, proces inwestycyjny, tutaj będą środki zewnętrzne na to oczywiście, bo to mówimy o 500 000 tak w minimalnym wymiarze, natomiast budżet miasta Gorzowa po stronie wydatków zbliża się do 1 miliarda, czyli tutaj połowa budżetu. Tu miasto samo nie ma możliwości tego zrobić. Możemy się tutaj posłużyć przykładem rzeszowskim, gdzie tam spółka komunalna weszła w partnerstwo ze spółką PGE, spółką Skarbu Państwa. I to pozwoliło uruchomić tą spalarnię i od razu włączyć tą energię wytwarzaną do sieci, bo tutaj samo wytworzenie energii to jest jedno, natomiast wpuszczenie jej do sieci, wykorzystanie to jest zupełnie osobny rozdział. Nie mamy jeszcze pomysłów na magazynowanie dużej ilości energii, oprócz tego, że ona funkcjonuje w sieci. I no,
tu też technologia idzie do przodu, więc pewnie niedługo pojawią się takie kwestie.
Tak, ja bym tu jeszcze przy temacie tutaj spalarni odniósł się jeszcze do jednego, do dwóch dokumentów w sumie. Jeden z nich to jest dyrektywa unijna, która tutaj obliguje nas jako państwo do mądrego gospodarowania odpadami. I ona wskazuje tutaj hierarchię postępowania z odpadami. I tutaj termoobróbka, czyli unieszkodliwianie tych odpadów jest na samym końcu. Natomiast jako pierwszy sposób postępowania, najbardziej preferowany, to jest zapobieganie wytwarzaniu ich i recykling. Mamy jeszcze kolejny ciekawy dokument, dość istotny z punktu widzenia tutaj planowanej w Gorzowie inwestycji. Jest to Krajowy Plan Gospodarowania Odpadami i wczytując się w ten dokument dojdziemy do punktu, który mówi o tym, że do 2023 roku nieprzekraczalny próg termoobróbki odpadów ma wynosić 30% w skali kraju. A wiemy, że już takie spalarnie funkcjonują w dużych miastach, w Poznaniu, w Warszawie, w Rzeszowie. Także tutaj tą inwestycją też musimy się pospieszyć, żeby móc się znaleźć w tej strategii krajowej, żeby nie przekroczyć tego wskaźnika. To jest ciekawy element, na który warto zwrócić uwagę, warto pamiętać. Także tutaj nie, jeżeli zapadła decyzja, strategia jest zatwierdzona, że spalarnia odpadów ma powstać w Gorzowie, to mam nadzieję, że miasto zrobi to w miarę szybko.
To stawiamy kropkę, jeśli chodzi o ten temat. Teraz o sytuacji sejmikowej. Mamy pad, jeśli chodzi o ilość głosów. 15-15 dokładnie, czyli remis między koalicją rządzącą w naszym województwie, a opozycją. Było już pierwsze głosowanie. W poniedziałek okazało się, że opozycja zablokowała głosowanie nad zmianami w budżecie. Część pieniędzy miała być przesunięta na służbę zdrowia. W uchwale, dodajmy, mówiliśmy o tym w pierwszej części naszego programu, znalazły się między innymi elementy dotyczące między innymi środków na promocję regionu. Jak dalej będzie funkcjonować zarząd województwa? Tadeusz Jędrzejczak, nomen omen, członek zarządu województwa. Jak pan to widzi?
No po pierwsze, ja byłbym daleki od tego, żeby mówić o tym, że 15 osób, które zagłosowało na ostatnim sejmiku, przeciwko zmianom w budżecie, to są ludzie, którzy są w opozycji wobec zarządu. No bo z tego wynikałoby, że nie powiódł się plan prezydenta Kubickiego i Prawa i Sprawiedliwości, który jest realizowany od początku tej kadencji, czyli doprowadzenia PiS-u do władzy razem z ludźmi, którzy popierają prezydenta Kubickiego, albo bardziej prawdziwie są uzależnieni od prezydenta Kubickiego poprzez zatrudnienie. Że tym ludziom się to nie powiodło. To jest sprawa pierwsza. Sprawa druga. Koalicja potwierdziła swoje funkcjonowanie. Mamy 15 głosów. Będziemy rozmawiali z klubami i z radnymi, którzy chcą funkcjonować w sposób racjonalny, a nie na polecenia prezydenta Zielonej Góry. Bo dla Gorzowa i dla całego sejmiku skończy się to katastrofą. To żebyście państwo nie mieli żadnych złudzeń, bo celem tu nie jest ocalenie województwa. Celem jest zawłaszczenie środków finansowych, zarówno budżetowych, jak i pomocowych na rzecz miasta Zielona Góra, które jest źle zarządzane i na rzecz inwestycji, które są tam wymyślane. Ja państwu powiem, jedną z kluczowych inwestycji wymyślonych w tej chwili w naszym klimacie województwa lubuskiego jest budowa bardzo dużego akwaparku na świeżym powietrze. Kto ma pojęcie, ile to kosztuje i po tym, jak to utrzyma przy dwóch miesiącach temperatur powyżej 25 stopni, no to macie państwo adresata. To jest budżet województwa, środki pomocowe. I oto jest awantura, a nie jest awantura o to w prawo czy w lewo. I myślę, że będziemy znajdowali porozumienie. Państwo bardzo liczyli, to raz chcę powiedzieć publicznie, że państwo nie mieli żadnych złudzeń. Bardzo liczyli na to, że uzyskają dodatkowe głosy. Mi składano również taką propozycję i dwa lata temu, że przystąpić do koalicji w sejmiku, która byłaby większościowa przeciwko Platformie Obywatelskiej dwukrotnie składano mi takie oferty. W tym roku również składano mi ofertę, ażeby odejść z koalicji, przejść na drugą stronę i doprowadzić do zmian w zarządzie województwa. Jeszcze jedna informacja, bo tutaj narracja Radia Zachód jest nieprawdziwa. Otóż pan prezydent Kubicki zorganizował spotkanie, tylko po jedno zdanie jeszcze. Zorganizował spotkanie, na którym wziąłem radny wojewódzki z zarządu województwa, czyli jego części, i zażądał odwołania pani Elżbiety Anny Polak z funkcji marszałka. Jeżeli ktoś widział w historii politycznej 20-letniej województwa lubuskiego taką sytuację, żeby prezydent miasta zatrudniał radnych po to, żeby następnie żądać odwołania marszałka województwa, bo mu się nie podoba, no to takiej sytuacji, gwarantuję państwu, nigdzie w Polsce nie ma. Polityka trzeba robić z ludźmi poważnymi, a nie z ludźmi, którzy mają zbyt wielkie ego w stosunku do umiejętności i złego zdrowego rozsądku. Zobaczymy, jak to się skończy. W poniedziałek mamy kolejną...
No właśnie, w poniedziałek ma wyjaśnić parę kwestii, tak? Czy da się dojść do kompromisów w pewnych kwestiach?
Panie redaktorze, no kompromisem jest to, że mamy słuchać prezydenta Kubickiego, dawać pieniądze na Zieloną Górę i na jego chory pomysł miasta, budować akwapark w Zielonej Górze i szereg innych rzeczy, dlatego że w Zielonej Górze nic się nie dzieje. Gdybyście państwo popatrzyli na funkcjonowanie Zielonej Góry, to byście byli zdziwieni, jak Zielona Góra jest w tej kadencji po raz kolejny zarządzana gorzej miasta Gorzów. W związku z tym te wszystkie opowieści, które są snute o jakichś tam niebotycznych rzeczach, są nieprawdziwe. Jedyne inwestycje, które są robione z jakimś sensem i które rozwijają miasto Zielona Góra, to są inwestycje realizowane przez zarząd województwa lubuskiego. W związku z tym warto o tym pamiętać.
Dobrze, stawiamy kropkę.
Będzie wyjaśniało. My mamy nadzieję, że radni nie przyszli do sejmiku, przynajmniej większość radnych nie przyszła do sejmiku jak książki w bibliotece, które można sobie wypożyczyć i go kupić, tylko przyszli do sejmiku po to, ażeby realizować określone cele ważne dla tego regionu, a nie ambicje takiego czy innego prezydenta, czy
musimy postawić kropkę, bo mamy jeszcze jeden temat. Dziękuję bardzo, musimy postawić kropkę i przyspieszyć, bo mamy jeszcze jeden temat, ale Karol Zieleński, proszę bardzo, jeszcze a propos właśnie sytuacji patowej w naszym sejmiku. Wszystkie opinie pokazują, że to jest skomplikowana historia polityczna.
Wygląda na to, że jest skomplikowana. No tutaj mamy kolejne odcinki serialu pod tytułem Koalicja Sejmikowa w województwie lubuskim. Ten tydzień był dość ciekawy w tym obszarze. Tak? Rozpoczął się sesją, gdzie nie została przyjęta uchwała odnośnie zmian w budżecie województwa. Jedna strona ma swoje argumenty, druga strona ma swoje. Tutaj radni muszą się spotkać, porozmawiać. Jeżeli faktycznie są to tak ważne i istotne dla funkcjonowania samorządu województwa tematy, to może warto, aby zarząd spotkał się z szefami klubów. Nie wiem, czy tych klubów w sejmiku jest teraz 4, 5 czy już więcej. I przedyskutował to spokojnie, a na sesji, żeby radni potwierdzili to, co zostanie ustalone. Tutaj metody są. No, tutaj mój rozmówca...
Poniedziałek. Pokażę, tak?
Pan Tadeusz tutaj ma doświadczenie w tych obszarach, długo funkcjonuje w samorządzie, był posłem, wie, że trzeba rozmawiać. Natomiast my jako tutaj przed Urząd Wojewódzki, jako wojewoda czekamy na zakończenie się tego serialu i żeby mieć stabilnego, pewnego partnera do rozmowy, bo to, co się wydarzyło, tak jak pan Tadeusz powiedział, że koalicje zostały potwierdzone, one zostały potwierdzone na konferencjach prasowych, niepotwierdzone natomiast w głosowaniu. Jeżeli mówimy też o konferencjach prasowych, no to słowa przewodniczącego Platformy były takim troszeczkę dziwnym ruchem, tak samo jak dziwnym było kolejnego dnia wysłania serduszka do prezydenta Kubickiego. To wszystko chyba rozgrywa się w Zielonej Górze. Gorzowianie może nie wiedzą, ale...
Ale to ważne kwestie dotyczące całego województwa. Te słowa pana Waldemara Sługockiego to słowa, które mówił o tym, że gdyby chciał, to by pani marszałek nie była już marszałkiem. Dobrze.
Ja to powiem, ale widzę po wystąpieniu pana dyrektora, że jednak nadzieja w PiS-ie jeszcze nie zgasła na przejęcie władzy w sejmiku. Także no ciekawe.
Panowie, rok teraz o doświadczeniu roku. Roku całego od tego, kiedy dowiedzieliśmy się o pierwszym pacjencie z COVID-em i to w dodatku w naszym województwie 4 marca zapisze się na pewno czarnymi literami, jeśli chodzi o naszą historię. Jakie wnioski po tym roku? Tadeusz Jędrzejczak.
Wie pan, no, jesteśmy wszyscy, po pierwsze chyba wszyscy mamy dosyć już tych wszystkich obostrzeń i tej izolacji, i tej pracy zdalnej, i tej niepewności co do naszego zdrowia i życia. Ja mam bardzo przykre doświadczenia tego roku. Ja prawie przez ten rok byłem tylko kilka tygodni w normalnej pracy, pozostałą część, albo praca zdalna, albo praca w pokoju osobno od pozostałych koleżanek i kolegów w Urzędzie Marszałkowskim. Do tego pożegnałem spore grono moich znajomych, którzy właśnie chorowali i niestety organizm nie zwalczył tej choroby. W moim otoczeniu bardzo wiele osób choruje i bez przerwy dostaje sygnały, ale byli pracownicy, ale też i ludzie, których znam, z którym się przyjaźnię, też walczą w tej chwili z chorobą. Także to jakby jedna taka osobista, bardzo trudna refleksja. A druga, no, że jesteśmy w pełnym chaosie, niespowodowanym przez rząd. Chociaż w polityce informacyjnej warto by było, żeby ministrowie ustalali, co mówią do obywateli, bo konia rzędu dzisiaj tym, którzy wiedzą, jakie są ostateczne decyzje Rady Ministrów co do szczepionek, ich rodzaju, terminów szczepień i tak dalej. Ale też tu nasuwa mi się jedna refleksja przy tej okazji, bo ja nie winię rządu za to, że tych szczepionek brakuje, bo rząd na to nie miał wpływu. Ja myślę, że się rząd zagalopował, jak i cała Polska, myślę, w nienawiści do Rosjan, bo akurat byłaby okazja, ponieważ technologii takiej w Polsce nie mamy, bo zabiliśmy naszą gospodarkę i dalszym ciągu ją dobijamy. Nie mamy polskiej misji technologicznej. Warto by było się zastanowić, czy tego Sputnika, jeżeli przejdzie badania i dopuszczony zostanie na rynek Unii Europejskiej, czy nie warto byłoby go jednak kupić i zastosować w Polsce, jeżeli nie szczepionek, o których wiemy, że są skuteczne, stosować chyba, że Rosjanie ten swój specyfik sprzedają.
Czyli pan nie miałby żadnych wątpliwości tutaj.
Oczywiście, że nie. Jeżeli Europejska Komisja Leków dopuści, to tak, tylko myśmy najpierw narobili takiego bałaganu ludziom w głowach, mówiąc o Rosji, że ludziom się wydaje, że tam jest wódka, a nie specyfik. I sprawa druga, o której chciałem jasno powiedzieć. Moim zdaniem absolutnie nie sprawdziła się w ciągu tego roku ani Komisja Europejska, ani Parlament Europejski. Ci ludzie okazali się zwykłymi marionetkami, które są na usługach koncernów farmaceutycznych. To z tego, że prezydent Duda dzwonił do prezydenta Trumpa, skoro prezydent Trump wydał zarządzenie, że szczepionki, które są produkowane przez amerykańskie koncerny na terenie Stanów, mają służyć tylko Amerykanom. W związku z tym w lipcu Stany Zjednoczone będą miały zaszczepione wszystkich dorosłych obywateli, a na koniec mają 80 milionów. Anglicy postąpili dokładnie podobnie. Zaszczepili 20 milionów obywateli, a więc jedną prawie trzecią obywateli swojego kraju. My mamy 3 miliony z hakiem zaszczepionych, a więc 10% i szarpiemy się, bo nie wiemy, co będzie dalej. A z drugiej strony mamy koncerny światowe, które decydują za polityków, komu szczepionkę sprzedać, komu nie. Koncerny, które decydują o tym, kto przeżyje i która cywilizacja w Europie czy na świecie będzie mogła dalej funkcjonować. Odbyło się to wszystko po potwierdzeniu przez nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych decyzji o sprzedaży tylko na rzecz obywateli amerykańskich. Dlatego tych szczepionek brakuje. Załamał się cały ten harmonogram dostaw. Mało tego, na terenie Unii Europejskiej produkowane są szczepionki przez firmy farmaceutyczne i pajace, bo tak trzeba nazwać. O. Pajace, którzy opowiadają te historie w telewizji z Komisji Europejskiej, przecież podjęli decyzję o tym, że do końca marca wstrzymują wywóz szczepionek z Polski, z Europy. I okazało się, że ci sami pajace, którzy bankietują razem z koncernami, w tym samym czasie poza premierem Włoch nie zatrzymali żadnego transportu szczepionek produkowanych na terenie Unii Europejskiej.
Czyli są wyborze, dostęp do szczepionek będzie będzie najważniejszy w tych trudnych chwilach. Karol Zieleński.
Ja tylko skończę jeszcze jedno zdanie.
Króciutko.
To jest klęska Komisji Europejskiej i tych wszystkich cwaniaczków, którzy tam siedzą, a siedzą tak naprawdę w kieszeniach wielkiego kapitału. To nie po raz pierwszy, kiedy interes ludzi się nie liczy, a liczy się interes koncernu, bo tak to dzisiaj wygląda.
Mocna opinia. Karol Zieleński, proszę bardzo.
Prawdziwa.
Faktycznie bardzo mocna opinia ze strony pana marszałka. No tutaj jak patrzymy dość realnie na funkcjonowanie Komisji Europejskiej, kiedy przyszło faktycznie jednoznaczne wyzwanie niezwiązane ze światopoglądami, z promocją jakichś postaw i zachowań, które nie mają kompletnego wpływu na nasze życie, a kiedy przyszło do tego, że można zrobić coś, co będzie miało bardzo realny wpływ na nasze zdrowie, życie, bezpieczeństwo, gospodarkę, wszystko inne. No, Komisja Europejska troszeczkę nie dopełniła zobowiązania. W uzupełnieniu wszystkiego tego, co pan Tadeusz powiedział, powiem jeszcze, że te firmy farmaceutyczne, które produkują szczepionkę na terenie Unii Europejskiej, one dostały dość spore granty wiosną i latem tego roku.
Z budżetu unijnego.
Z budżetu unijnego i gwarancję, że Komisja Europejska kupuje te leki. Natomiast przyszło co do czego, to się okazało inaczej. No, my mamy przygotowany tutaj Narodowy Program Szczepień. Infrastruktura wygląda dobrze. Mamy spore możliwości wykorzystania szczepionek, ale tych szczepionek nie mamy. No, w samym województwie lubuskim jesteśmy na poziomie około 10% społeczności powyżej 16 roku życia zaszczepionej. Tam chyba co do dokładności to będzie 12%. Mamy ponad 200 punktów, mamy punkty mobilne, jesteśmy przygotowani, czekamy na szczepionkę. Jeżeli miałbym się odnieść do tego, co tutaj pan Tadeusz powiedział o rosyjskiej szczepionce, o Sputniku, jeżeli ona zostanie dopuszczona przez Europejską Agencję Leków do obrotu na terenie Unii Europejskiej, nie widzę żadnych przeszkód, żebyśmy my jako Polska także wykorzystywali tą szczepionkę. Myślę, że wykorzystamy każdy produkt, który zostanie dopuszczony do obrotu na terenie Unii przez Komisję Europejską. Jesteśmy realistami, mamy do zaszczepienia ponad 30 milionów ludzi i do tego musimy zmierzać. Natomiast jeżeli mówimy o szczepionkach, jeżeli do tego wrócimy pierwotnego tematu, o którym
tak,
pan mówił.
Tak, czyli wspomnień całego roku, tak? I takich i emocji, ale także wniosków.
Emocji było bardzo dużo i to był ostatni rok zdominowany w sumie przez koronawirusa. Mimo, że w międzyczasie próbowaliśmy robić wiele innych rzeczy, które muszą się dziać, które musi iść wsparcie. No, podzieliłbym ten czas na takie trzy fazy. Pierwsza faza, ta pierwsza, kiedy w marcu zdiagnozowaliśmy pierwszego pacjenta, który leczony był w szpitalu w Zielonej Górze. Był powszechny strach i ludzie bardzo dobrze podporządkowali się obostrzeniom epidemiologicznym wprowadzonym przez rząd i ta epidemia wyhamowała.
Okej. Potem było rozprężenie, wakacje, potem znowu listopad, tak? To są jakby te
tak,
kolejne
dokładnie,
etapy.
Dokładnie. Mieliśmy wakacyjne rozprężenie, ale to wakacyjne rozprężenie to dotyczyło społeczeństwa, natomiast my jako Urząd Wojewódzki dla nas te miesiące były jednymi z najbardziej takich intensywnych w czasie epidemii, bo przygotowywaliśmy się już do tego, co będzie jesienią i zimą, ale też mieliśmy do czynienia z pierwszymi ogniskami w ZOL-ach i w DPS-ach, które zbierały bardzo niebezpieczne żniwo. Zobaczymy. Jesteśmy w trzeciej fazie. Niebezpieczeństwo wciąż jest, także proszę i apeluję do wszystkich Państwa, aby przestrzegać podstawowych zasad epidemii, zapobiegania epidemii, czyli dystans, dezynfekcja i maseczki. Tutaj solidarnie wszyscy możemy mieć duży wkład na ograniczenie rozwoju epidemii.
Stawiamy kropkę. Dziękuję bardzo za dyskusję. Tadeusz Jędrzejczak, członek Zarządu Województwa Lubuskiego, SLD. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Dziękuję panu dyrektorowi za rozmowę.
Karol Zieleński, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego, także gościu na naszej antenie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu. Pozdrawiam. Do zobaczenia.
Pozdrawiamy. Dużo zdrowia życzymy. Przypomnę, w pierwszej części udział wzięli także w naszej dyskusji Marek Surma, czy Prawo i Sprawiedliwość oraz Radosław Wróblewski, Platforma Obywatelska. Daniel Rutkowski. Dziękuję. Do usłyszenia. Miłej soboty.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.